Wydawnictwo Niegrzeczne Książki przedstawia książkę Vikiland pod tytułem Niestosowne zachowanie. Czytają Lea Mor i Radomysł Pychalski. Nie ma kwiatów bez deszczu. Rozdział pierwszy. Ireland. Boże, czuję się koszmarnie. Uniosłam głowę z poduszki i się skrzywiłam. To właśnie dlatego tak rzadko piłam alkohol. Perspektywa pobudki o 3:30 rano z okropnym kacem nie wydawała się zbyt zachęcająca. Sięgnęłam ręką w stronę irytującego brzęczenia i po omacku zaczęłam szukać telefonu na nocnym stoliku, żeby wyłączyć alarm. Niestety 10 minut później w pokoju znów rozległ się ten nachalny dźwięk. Jęknęłam. Wyczołgałam się z wygodnego łóżka i skierowałam się do kuchni po kawę i ibuprofen, których rozpaczliwie potrzebowałam. Postanowiłam jeszcze zrobić sobie okłady z lodu na oczy, żeby jakoś znośnie wyglądać, kiedy się pokażę rano na antenie. Nalewałam parującej kawy do kubka, gdy nagle sobie przypomniałam, co doprowadziło mnie do takiego stanu. Jak do diabła mogłam o tym zapomnieć? List. Ten przeklęty list. Auć, cholera! Krzyknęłam, gdy gorąca kawa wylała się z kubka i poparzyła mi dłoń. Cholera, ała! Włożyłam rękę pod strumień zimnej wody i zamknęłam oczy. Co ja najlepszego zrobiłam? Miałam ochotę wczołgać się z powrotem do łóżka i wrócić do krainy zapomnienia. Niczym tsunami zalała mnie fala wspomnień z wczorajszego dnia. Godzinę po moim powrocie z tygodniowych wakacji w raju kurier doręczył mi przesyłkę. Zwolnienie. W formie listu. Na dzień przed moim powrotem do pracy z urlopu. Poczułam mdłości. Od 14 roku życia ani przez chwilę nie byłam bezrobotna. Nie wspominając już o tym, że po raz pierwszy to nie ja odeszłam z pracy, lecz zostałam zwolniona. Zakręciłam wodę i zwiesiłam głowę, próbując sobie przypomnieć tekst tego przeklętego listu. Szanowna pani St. James, z przykrością informujemy, że pani umowa z Lexington Industries została rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym z następujących powodów. Naruszenie zasad 3-4 polityki firmy. Popełnienie jakiegokolwiek czynu związanego z molestowaniem seksualnym lub nieprzyzwoitym obnażaniem się. Naruszenie zasad 3-6. Używanie internetu i lub innych środków komunikacji do angażowania się w zachowania seksualne lub czyny lubieżne. Naruszenie zasad 3-7. Angażowanie się w inne niemoralne lub niestosowne formy zachowań seksualnych. Niestety nie przysługuje pani odprawa ze względu na to, iż została pani zwolniona z wyżej wymienionych powodów. W ciągu 30 dni wyślemy do pani list z informacją o aktualnym stanie pani świadczeń. Pozostanie pani ubezpieczona przez czas określony w prawie pracy stanu Nowy Jork. Dział kadr zajmie się pani ostatnią wypłatą i skontaktuje się z pani przełożonym w sprawie przekazania pani rzeczy osobistych. Niezmiernie żałujemy, że zostaliśmy zmuszeni do podjęcia tej decyzji i życzymy powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach. Z poważaniem, Joan Marie Bennett, dyrektor HR. W wyściełanej kopercie znajdował się jeszcze pendrive z 30-sekundowym filmikiem nagranym przez jedną z moich przyjaciółek na plaży. Poczułam palenie w gardle, bynajmniej nie z powodu zatrucia alkoholem, na które zapewne się naraziłam. Moja praca. Przez ostatnie 9 lat była całym moim życiem. Jakiś głupi, kiepskiej jakości filmik wystarczył, aby obrócić w pył wszystko, nad czym tak ciężko pracowałam. Bach, żegnaj kariero, jęknęłam. Boże, co ja mam teraz zrobić do jasnej cholery? W tym momencie wiedziałam tylko jedno. Niczego nie wymyślę na stojąco. Zabrałam więc swoją obolałą głowę z powrotem do sypialni, wciągałam się pod kołdrę i cała się nią nakryłam w nadziei, że ciemność połknie mnie żywcem. W końcu znów zapadłam w sen. Obudziłam się kilka godzin później, już w nieco lepszym stanie. Moje samopoczucie natychmiast się jednak pogorszyło, gdy zdałam sobie sprawę, że pamiętam zaledwie połowę wydarzeń z ostatniej nocy. Mia, moja współlokatorka i najlepsza przyjaciółka, nalała mi kawy i podgrzała ją w kuchence mikrofalowej. Po jej zmarnowanym wyglądzie domyśliłam się, że też ma kaca. Jak ci się spało? Zapytała. Oparłam się łokciami o blat kuchenny i podtrzymałam głowę dłońmi. Spojrzałam na nią przymrużonym okiem i odpowiedziałam pytaniem na pytanie. A jak myślisz? Westchnęła. Nie potrafię się pogodzić z tym, że cię zwolnili. Przecież miałaś z nimi umowę. Czy to w ogóle legalne? Zwalniać kogoś za coś, co zrobił poza pracą? Wypiłam łyk kawy. Najwyraźniej tak. Rozmawiałam o tym ze Scottem kilka minut temu. Schowałam dumę do kieszeni i zadzwoniłam do swojego byłego. Ostatniego dupka na świecie, z którym miałam ochotę rozmawiać, a zarazem jedynego prawnika, jakiego znałam. Niestety, potwierdził, że mój pracodawca postąpił zgodnie z prawem. Tak mi przykro. Nie miałam pojęcia, że niewinny dzień na plaży może się tak tragicznie skończyć. To wszystko moja wina. Wpadłam na durny pomysł opalania się topless. To nie twoja wina. Co ta Olivia sobie myślała? Nie dość, że zamieściła ten filmik na Instagramie, to jeszcze nas wszystkie na nim oznaczyła. Chyba w ogóle nie myślała po tych wszystkich piña coladach z podwójnym rumem, które serwował nam ten uroczy kelner. Nie mogę pojąć, jak nagranie trafiło do HR-u. Olivia oznaczyła na filmiku Ireland St. James, a nie Richardson, a to pod tym nazwiskiem występuje na antenie. A właściwie występowałam. Jakim cudem widzą mój prywatny profil? Sprawdziłam ustawienia już dwa razy i jestem pewna, że nie jest publiczny. Nie wiem. Może ktoś z twojej pracy śledzi jedną z nas, która ma publiczny profil? Na to wygląda. Potrząsnęłam głową z niedowierzaniem. Czy ten dupek odpowiedział przynajmniej na twojego e-maila? Jakiego e-maila? Zmarszczyłam brwi. Nie pamiętasz? No nie. Tego, którego wysłałaś do prezesa swojej firmy. Wybałuszyłam oczy. O cholera. Sytuacja przedstawiała się jeszcze gorzej niż myślałam. Najwyraźniej dno ma piwnicę. Zwolniona. I to bez odprawy. Tydzień po zapłaceniu wykonawcy drugiej i największej raty za budowę mojego domu. Prawdopodobieństwo uzyskania dobrych referencji od byłego pracodawcy? Zerowe, bo wpadłam w pijacki szał i poinformowałam faceta pracującego w wieży z kości słoniowej, co myślę o nim i jego firmie. Wspaniale. Po prostu fantastycznie. Świetna robota, Ireland. Po tym, jak wydałam większość oszczędności życia na zakup ziemi w Agoura Hills i zapłaciłam rachunek za alkohol z całego tygodnia panieńskiego na Karaibach, zostało mi jakieś $1000. Na domiar złego moja współlokatorka wkrótce miała wyjść za mąż i się wyprowadzić, a wtedy cały koszt wynajmu spadnie na mnie. Ale nie martw się, Ireland, dostaniesz inną pracę. Jasne, prędzej piekło zamarznie. Branża medialna była równie wyrozumiała jak moje konto bankowe po całodniowych zakupach w centrum handlowym. Miałam przechlapane. Całkowicie. Został mi tylko powrót do pisania artykułów prasowych za grosze, co ledwie pozwoli mi się utrzymać. Myślałam, że już dawno zamknęłam ten rozdział. Przez prawie 10 lat wypruwałam sobie żyły, pracując prawie 60 godzin tygodniowo, żeby zasłużyć na obecne stanowisko. I miałabym teraz tak po prostu poddać się bez walki? Musiałam spróbować przynajmniej załagodzić sytuację, żeby chociaż uzyskać przyzwoite referencje. Wzięłam głęboki oddech. Zebrałam się w sobie i otworzyłam laptopa, żeby sprawdzić, co takiego właściwie napisałam prezesowi Lexington Industries. Za nic w świecie nie mogłam sobie tego przypomnieć. Może nie było aż tak źle? Weszłam do folderu wysłany i odnalazłam e-maila. Szanowny panie Dzong-un. Przymknęłam oczy. Cholera, chyba właśnie runęła moja ostatnia nadzieja. Ale może nie zrozumiał żartu i uznał, że pomyliłam jego nazwisko. To możliwe, czyż nie? Wstrzymałam oddech i z niechęcią czytałam dalej. Chciałabym oficjalnie przeprosić za swoją drobną niedyskrecję. Całkiem niezły początek. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Pomyślałam. Niestety okazało się, że dopiero się rozkręcałam. Widzi pan, nie zdawałam sobie sprawy, że pracuję dla dyktatora. Ech, zamieniam się we wredną zołzę, kiedy za dużo wypiję. Wypuściłam głośny, drżący oddech i już się nie hamowałam. Myślałam, że po pracy mam prawo robić, co mi się podoba. Naprawdę ciężko pracuję, w przeciwieństwie do pana, w czepku urodzonego dupka, więc chyba zasługuję na to, żeby od czasu do czasu się wyluzować. A jeśli oznacza to zafundowanie odrobiny słońca moim cycuszkom na prywatnych wakacjach tylko dla kobiet, to co z tego? Nie złamałam prawa. To była plaża dla nudystów. Mogłam pójść dalej i całkiem się rozebrać, ale poprzestałam na toplesie. Bądźmy szczerzy, mam świetne cycki. Jeśli oglądał pan niestosowne nagranie, które pańska sztywna dyrektorka HR przesłała mi na pendrive'ie wraz z idiotycznym zwolnieniem, powinien się pan uważać za szczęściarza. Nie zdziwiłabym się, gdyby dodał pan ten filmik do swojej kolekcji porno zboczeńcu. Od ponad 9 lat wypruwam sobie żyły dla pana i pańskiej durnej firmy. Idźcie do diabła. Pocałuj mnie gdzieś. Ireland, St. James. No dobra. Załagodzenie sytuacji będzie trudniejsze niż się spodziewałam. Ale nie mogłam się zniechęcać. Może El Presidente nie przeczytał jeszcze tego nieszczęsnego e-maila i mogłam go poprosić, aby go zignorował. Zależało mi na znalezieniu pracy w tej branży, więc nie mogłam dopuścić, aby wystawiono mi niekorzystne referencje. Firma naruszyła moją prywatność, więc mogłaby chociaż zachować neutralność. Oblał mnie zimny pot i przygryzałam nerwowo paznokieć. Chyba nie pozostało mi nic innego, jak zniżyć się do błagania. Przykleiłam pospiesznie adres e-maila prezesa do okienka nowej wiadomości. Gonił mnie czas. Niestety, gdy tylko zaczęłam pisać, laptop powiadomił mnie o przyjściu nowego e-maila. Otworzyłam go i moje serce zamarło. Przeczytałam adres nadawcy. Grant Lexington, @lexingtonindustries.com. O Boże, nie. Chciałam przełknąć ślinę, ale zaschło mi w gardle. Oj, niedobrze. Pytanie tylko, jak bardzo mam przerąbane? Szanowna pani St. James. Urodzony w czepku dupek, dziękuję za e-maila, którego przeczytał o 2 w nocy, bo jeszcze pracował w biurze. Z tonu pani listu oraz zbyt wielu błędów, jak na kobietę z wykształceniem dziennikarskim, wywnioskowałem, że napisała go pani pod wpływem alkoholu. Jeśli tak, to teraz przynajmniej nie musi pani rano wstawać. Nie ma za co. Gwoli ścisłości nie widziałem filmiku, o którym pani wspomina. Jeśli jednak znudzą mi się kiedyś filmy porno z mojej kolekcji, być może wykopię go z mojego kosza w skrzynce pocztowej wraz ze standardowym listem polecającym, który miał pani przekazać pani przełożony. Z poważaniem, Richie Rich. Wypuściłam wstrzymywany oddech. Jasna cholera.
Rozdział 2. Grant. Zamówić dla pana lunch, panie Lexington? Facet, z którym miał się pan spotkać o 14:00, właśnie zadzwonił i poinformował, że spóźni się pół godziny, więc ma pan małą przerwę. Dlaczego ludzie się wiecznie spóźniają? Wymamrotałem pod nosem i wdusiłem przycisk interkomu, żeby odpowiedzieć asystentce. Czy może mi pani zamówić pełnoziarnistą kanapkę z indykiem Boar's Head i plasterkiem sera Alpine Lace? Tylko proszę wyraźnie zaznaczyć, że chcę tylko jeden plasterek. Ostatnim razem kanapkę przyrządzał mi chyba ktoś z Wisconsin. Oczywiście, panie Lexington. Skoro kolejny spóźnialski rozwalił mi mój idealny harmonogram dnia, postanowiłem odpowiedzieć na zaległe e-maile, więc otworzyłem laptopa. Zacząłem przeglądać wiadomości w poszukiwaniu tej najpilniejszej, kiedy mój wzrok się zatrzymał na nazwisku Ireland St. James. Ta kobieta musiała być alkoholiczką lub wariatką, albo nawet jedno i drugie. A jednak jej ostatni e-mail okazał się znacznie bardziej interesujący niż połowa tych wszystkich spraw, które na mnie czekały. Zaciekawiony odczytałem więc jej nową wiadomość. Szanowny panie Lexington, czy uwierzy pan, jeśli napisze, że ktoś włamał się wczoraj na moje konto i wysłał panu tego niedorzecznego e-maila? Zapewne nie, zważywszy na pańskie wykształcenie, inteligencję, pracowitość i liczne sukcesy zawodowe. Przesadzam z kazaniem panu? Przepraszam, ale trochę sobie nagrabiłam. Czy możemy zacząć od nowa? Wbrew temu, co pan sobie teraz o mnie myśli, w zasadzie jestem prawie abstynentką. Dlatego też po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę nie potrzebowałam wiele, aby zatopić swoje żale i najwyraźniej również rozum. W każdym razie jestem panu wdzięczna, jeśli nadal pan to czyta. Oto wiadomość, jaką powinnam była panu wysłać. Szanowny panie Lexington, uprzejmie proszę o pomoc z powodu mojego bezprawnego w moim odczuciu zwolnienia. Pragnę zaznaczyć, iż byłam oddanym pracownikiem Lexington Industries przez 9,5 roku. Zaczęłam jako stażystka i z czasem awansowałam na różne stanowiska dziennikarskie, aby ostatecznie osiągnąć swój cel i zostać prezenterką telewizyjną. Ostatnio w ramach przyjęcia panieńskiego wraz z 8 innymi kobietami udałam się na bardzo potrzebne mi wakacje na Arubę. Do naszego hotelu przynależał prywatny kawałek plaży przeznaczony dla nudystów. Chociaż nie należę do ekshibicjonistek, dołączyłam do kilku opalających się topless koleżanek. Zrobiono wówczas parę niewinnych zdjęć, z których żadnego osobiście nie opublikowałam. Nie oznaczono mnie na filmiku pod nazwiskiem, jakim przedstawiam się na antenie. A jednak po powrocie do domu otrzymałam list z wypowiedzeniem umowy z powodu niestosownego i naruszającego politykę firmy zachowania. Popieram politykę Lexington Industries. Ale szczerze wątpię, aby karanie pracownika za jego niewinne prywatne wakacje rzeczywiście chroniło dobre imię firmy. Z tego względu uprzejmie proszę pana o zapoznanie się z przyczyną rozwiązania mojej umowy. Z poważaniem, Ireland St. James. Na wizji Ireland Richardson. St. James. Skąd znam to nazwisko? Już wcześniej wydało mi się znajome, więc sprawdziłem je w końcu w katalogu firmy. Pracowała w dziale wiadomości, który prowadziła moja siostra i którego unikałem jak zarazy, odkąd objąłem stanowisko prezesa po śmierci ojca 18 miesięcy temu. Nie przepadałem za polityką, propagandą i biurokracją. Formalnie zostałem prezesem, ale w praktyce zajmowałem się głównie finansami Lexington Industries. Wygrzebałem pierwszego e-maila od pani St. James i przeczytałem go ponownie. Ten nowy z pewnością był stosowniejszy, ale nie tak zabawny jak pierwszy. Podpisała go: pocałuj mnie gdzieś. Czym tak mnie rozbawiła, że aż zachichotałem. Nikt nie odnosił się do mnie w taki sposób. Co ciekawe, uznałem to za miłą odmianę. W dodatku poczułem dziwną chęć porozmawiania z panią Richardson przy kilku drinkach. Ta kobieta naprawdę mnie zaintrygowała. Znów wdusiłem przycisk interkomu. Mili, czy możesz zadzwonić do producenta porannych wiadomości? Jak on się nazywa? Harrison Bickman czy Harold Milton? Jakoś tak? Oczywiście. Umówić go z panem? Nie. Powiedz mu, że chciałbym zobaczyć akta jednej z jego pracownic. Ireland St. James. Oficjalnie występowała pod nazwiskiem Ireland Richardson. Już się robi. Dziękuję. Moje popołudniowe spotkanie trwało zaledwie kwadrans. Nie dość, że facet się spóźnił 1,5 godziny, to jeszcze w ogóle nie był przygotowany. Nie mam cierpliwości do ludzi, którzy nie cenią mojego czasu, więc dałem sobie z nim spokój. Wyszedłem z sali konferencyjnej, powiadomiwszy go, żeby nie próbował nawet do mnie dzwonić. Wszystko w porządku? Millie spojrzała na mnie, gdy mijałem jej stanowisko. Potrzebuje pan czegoś ze swojego biura? Nie. Spotkanie zakończone. Jeśli zadzwoni tu jeszcze ktoś z Bayside Investments, proszę się rozłączyć. Och, dobrze, panie Lexington. Millie wstała i poszła za mną do mojego biura z notatnikiem w ręku. Dzwoniła pana babcia. Kazała przekazać, że nie potrzebują alarmu i odesłali instalatora do domu. Okrążyłem biurko i potrząsnąłem głową. Wspaniale. Po prostu świetnie. Odnalazłam dla pana dokumenty pani St. James i je wydrukowałam. Leżą w folderze na pana biurku. Znalazłam też jakieś nagranie w aktach działu kadr i podesłałam je panu e-mailem. Dziękuję, Millie. Usiadłem przy biurku. Możesz zamknąć za sobą drzwi? Jezu Chryste. Teraz ją sobie przypomniałem. To się wydarzyło dawno temu, ale nie sposób było zapomnieć takiej historii. Firmą zarządzał wtedy mój ojciec. Siedziałem w jego biurze, kiedy Millie przyniosła mu jakieś dokumenty na temat Ireland St. James. Opowiedział mi jej historię i wyjaśnił, jakie działania podejmuje firma, żeby chronić swój wizerunek. Odchyliłem się na krześle. Od zawsze sprawdzaliśmy przeszłość pracowników, zwłaszcza tych znanych z twarzy i nazwiska, których życie prywatne mogło wpłynąć na wizerunek marki. Lustracją zajmował się głównie dział HR i zewnętrzna firma detektywistyczna. Jeśli dany pracownik okazywał się czysty, menadżer zatrudniał go za zgodą dyrektora działu. Kierownictwo wyższego szczebla zwykle nie angażowało się w ten proces. Chyba że menadżer chciał zaproponować stanowisko komuś, kto stwarzał potencjalne zagrożenie dla marki. Ireland St. James. Potarłem lekki zarost na brodzie. Pewnie zapamiętałem ją ze względu na dość niezwykłe imię, chociaż wyparłem mnóstwo wspomnień sprzed 10 lat. Przejrzałem jej akta. Podsumowanie zmieściło się na jednej stronie, ale cała teczka miała z 5 centymetrów grubości. Na UCLA zdobyła licencjat z telekomunikacji oraz ukończyła kierunek dodatkowy, język angielski. W Berkeley Graduate School of Journalism zrobiła specjalizację podyplomową w dziennikarstwie śledczym. Nieźle. Nigdy nie została aresztowana i dostała tylko jeden mandat za nieprawidłowe parkowanie. 18 miesięcy temu, kiedy objęła stanowisko prezenterki, jej dokumentacja została zaktualizowana. Wyglądało na to, że spotyka się z jakimś prawnikiem. Podsumowując, niczym się nie wyróżniała. Ot, idealny pracownik i uczciwy obywatel. Ale jej ojciec to inna historia. Następne 50 stron dotyczyło głównnie jego. Swego czasu był ochroniarzem w miejskim kompleksie apartamentów, ale wszystkie informacje z teczki dotyczyły okresu po jego odejściu z pracy. Przeglądałem kolejne strony, pozwalając im opadać powoli jedna po drugiej, aż doszedłem do zdjęcia małej dziewczynki. Zbliżyłem je do oczu, żeby lepiej się przyjrzeć, i odczytałem podpis. Przedstawiało Ireland, która musiała mieć jakieś 9 lub 10 lat. Z jakiegoś powodu nie mogłem oderwać wzroku od tego zapłakanego dziecka wyprowadzonego z domu za rękę przez policjantkę. Dzielna mała. To ci wyjdzie na dobre, Ireland. Jeszcze sporo osiągniesz. Z jakiegoś powodu uśmiechnąłem się do tej fotografii. Po takiej tragedii jej życie mogło się potoczyć w zupełnie innym kierunku, ale najwyraźniej była wojowniczką. Nic dziwnego, że odważyła się wysłać mi drugiego e-maila. Wcisnąłem guzik interkomu w telefonie na biurku. Tak, panie Lexington? Odezwała się Millie. Potrzebuję kilka ostatnich odcinków porannych wiadomości z panią St. James. Na antenie występuje pod nazwiskiem Ireland Richardson. Czy możesz poprosić, aby wysłali mi e-mailem link do archiwum? Oczywiście. Poświęciłbym więcej uwagi broadcast media, gdybym wiedział, jak wygląda ich prezenterka. Nigdy nie oglądałem porannych wiadomości. Ireland St. James była prawdziwą pięknością. Miała duże niebieskie oczy, jasne blond włosy, pełne usta i białe zęby, które często pokazywała w uśmiechu. Wyglądała jak młodsza wersja tej wysokiej aktorki z ostatniego Mad Maxa. Obejrzałem 3 pełne odcinki wiadomości zanim zajrzałem do e-maila, którego wcześniej wysłała mi Millie. Otworzyłem filmik z załącznika i na ekranie niespodziewanie wyskoczyły mi 3 pary cycków. Zdezorientowany odsunąłem głowę. Nagranie z pewnością nie miało nic wspólnego z pracą Ireland. Ubrane jedynie w skąpe majteczki od bikini kobiety wylegiwały się na plaży i popijały przez słomkę drinki w skorupie orzecha kokosowego. Zmusiłem się do podniesienia wzroku, żeby się przyjrzeć ich twarzom. Żadnej z nich nie znałem. Ale na kilka sekund przed końcem filmiku podeszła do nich jeszcze inna kobieta. Jej mokre włosy wyglądały na ciemniejsze po kąpieli w morzu, ale tego uśmiechu nie sposób było pomylić z żadnym innym. Chociaż najpierw zwróciłem uwagę na ciała tamtych kobiet, a dopiero potem na ich twarze, to w przypadku Ireland spojrzałem w dół dopiero wtedy, gdy filmik się skończył, bynajmniej nie z powodu jej nieatrakcyjności, i na ekranie pozostała stopklatka akurat z nią. Miała pełne i naturalne piersi, które doskonale pasowały do jej ponętnych kształtów. Ale to ten rozbrajający uśmiech wydał mi się najbardziej niebezpieczny. Poprawiłem się na swoim miejscu i zamknąłem plik. Co prawda Ireland po pijanemu zasugerowała, żebym dodał go do swojej kolekcji filmów porno, ale uznałem, że ta kobieta zasługuje na większy szacunek. Co innego, gdyby sama wysłała mi to nagranie. Na pewno nie zamierzałem odtwarzać tego wideo kilkanaście razy i fundować sobie erekcji w biurze bez względu na to, jak bardzo kusił mnie mój wewnętrzny dupek. Odwróciłem się na krześle, żeby wyjrzeć przez okno. Ireland St. James. Wyglądasz na niezłe ziółko. Z pewnością należała do tego rodzaju kobiet, które powinienem omijać szerokim łukiem, a jednak czułem, że muszę się dowiedzieć o niej czegoś więcej. Przez kilka minut się zastanawiałem, czy nie zgłębić tematu jej zwolnienia i nie wysłuchać jej wersji wydarzeń. Ale dlaczego miałbym to robić? Bo byłem ciekaw, Ireland St. James. Czy należało mi na sprawiedliwym traktowaniu pracowników w mojej firmie, czy też chodziło raczej o hipnotyzujący uśmiech tej kobiety, jej zabójczy tyłek i popieprzoną przeszłość, która mnie zaintrygowała? Już po chwili nie miałem żadnych wątpliwości, jak brzmi odpowiedź na te pytania. Wszystkie czujniki ostrzegawcze w moim mózgu kazały mi usunąć tego e-maila i zniszczyć wszystkie jej dokumenty w niszczarce. To byłaby najrozsądniejsza i zdecydowanie najwłaściwsza decyzja biznesowa. A jednak... Ponownie włączyłem laptopa, otworzyłem okno nowej wiadomości i zacząłem pisać. Szanowna pani Richardson, po głębszej analizie...
Rozdział 3. Ireland. Harold Bickman to dupek. Kochałam swoją pracę, ale nigdy nie zatęskniłam za tą kanalią, swoim byłym szefem. Facet nie należał do moich fanów, odkąd zwróciłam mu uwagę, że przyznał mojemu męskiemu odpowiednikowi pensję roczną o 20 000 wyższą niż moja, chociaż miał on mniejsze ode mnie doświadczenie i pracował w firmie krócej niż ja. Bickman wyjaśnił mi wówczas protekcjonalnie, że tak naprawdę każde stanowisko jest inne, a każdy pracownik ma swoje mocne i słabe strony. Zapewnił mnie też, że nie powinnam zawracać sobie głowy takimi drobiazgami, bo pewnego dnia skorzystam z praw, które nie przysługują Jackowi Dorfmanowi, na przykład z urlopu macierzyńskiego na bardzo korzystnych warunkach. Po tym, jak złożyłam formalną skargę w dziale HR i otrzymałam wyrównanie wynagrodzenia, nie miałam już szans na zdobycie sympatii Harolda Bickmana, który uznał moje posunięcie za zdradę. Jakimś cudem udawało nam się współpracować bez zbędnych tarć. Głównie dzięki zręcznemu unikaniu się nawzajem. Dzisiejszy e-mail okazał się jednak kolejnym dowodem na to, jak wielkim jest on palantem. Instynkt podpowiadał mi, że drań miał swój udział w zdobyciu tamtego nagrania z plaży. Z pewnością nie mógł się doczekać, aż przekaże moje stanowisko młodziutkiej Siren Eckert. Na marginesie, Siren to jej prawdziwe imię. Co sobie myśleli jej rodzice? W każdym razie Harold Bickman, 54-letni łysiejący mężczyzna z nadwagą, który pachniał jak jednodniowy ser, kompletnie nie znał się na kobietach. uroił sobie, że ma szansę u Siren, 24-letniej byłej wicemis Seattle, tylko dlatego, że zatrzepotała do niego rzęsami. W dodatku spodziewał się po mnie, że postąpię zgodnie ze wskazówkami zawartymi w jego e-mailu. Szanowna pani Richardson, w związku z ostatnimi niefortunnymi wydarzeniami i pani odejściem z Broadcast Media, zapraszam panią do biura o 10 w czwartek 29 września w celu odbioru rzeczy osobistych. Ufam, że zachowa się pani profesjonalnie podczas wizyty w naszej firmie. Pani karta identyfikacyjna umożliwiająca wejście do budynku została dezaktywowana, więc będzie pani musiała się zameldować w punkcie ochrony. Pozdrawiam, H. Pickman. Poważnie? Miałam ochotę udusić tego człowieka przez ekran laptopa. Wzdrygnęłam się na myśl o tym, że zobaczył nagranie z niefortunnym wydarzeniem. Pewnie przy nim się onanizował, a potem poszedł do Siren i zaoferował jej moje stanowisko. Boże, jedynym plusem mojego zwolnienia było to, że w końcu mogłam powiedzieć tej gnidzie, co o nim myślę. Nie zdziwiłabym się jednak, gdyby mięczak cudownie zapadł się pod ziemię, żeby uniknąć konfrontacji ze mną. Westchnęłam i kliknęłam ikonę kosza, żeby się pozbyć Harolda raz na zawsze. W chwili, gdy miałam zamknąć laptopa, zobaczyłam, że przyszedł nowy e-mail. Od Granta Lexingtona. Zaciekawiona natychmiast go otworzyłam. Szanowna pani Richardson, po głębszej analizie ustaliłem, że decyzja o zwolnieniu pani była uzasadniona. Skontaktuję się z pani bezpośrednim przełożonym i poproszę go o przesłanie pani neutralnych referencji na podstawie pani dokonań zawodowych. Z poważaniem, Grant Lexington. Świetnie. Po prostu świetnie. Nie ma to jak liczyć na Harolda w kwestii wystawienia neutralnej opinii. Powinnam była zamknąć laptopa i ochłonąć, ale po ostatnich okropnych 48 godzinach przelała się czara goryczy. Odpisałam więc Lexingtonowi, nie zawracając sobie głowy formalnościami. Wspaniale. Harold Pickman nienawidzi kobiet prawie tak samo jak stukania stopą. Ach, chyba że liczy na małe bzykanko, jak w przypadku mojej zastępczyni. Wielkie dzięki za nic. W czwartek rano, 2 dni później, również rozżalona i rozgoryczona jak wcześniej, zjawiłam się w biurze prawie 45 minut przed czasem. Nie miałam pojęcia, ile zajmie mi dotarcie na miejsce w godzinach szczytu, więc wyjechałam dość wcześnie. Zwykle ruszałam do pracy o 4:30 rano, kiedy drogi są puste. Nie chciałam ryzykować, że Pickman nie wpuści mnie wcześniej do środka, więc postanowiłam pójść do kawiarni obok, żeby mentalnie się przygotować na sprzątnięcie swojego dawnego biurka i spotkanie z tym draniem. Zamówiłam kawę bezkofeinową. Kofeina nie pomogłaby na moje zszarpane nerwy. I usiadłam przy stoliku w rogu. Swoim zwyczajem weszłam na Instagram programu Ellen, który zawsze mnie bawił i pozwalał się odstresować. Obejrzałam fragment odcinka, w którym Billie Eilish przestraszyła Melissę McCarthy i głośno się roześmiałam. Kiedy podniosłam głowę znad telefonu, zobaczyłam przed sobą nieznajomego mężczyznę. Nie miałaby pani nic przeciwko, żebym się przysiadł? Zlustrowałam go z góry na dół. Wysoki, przystojny, drogi garnitur. Seryjny morderca to chyba nie jest. Tylko że mój były też zawsze nosił doskonale dopasowane garnitury. A niby dlaczego chce się pan dosiąść? Zapytałam ze zmrużonymi oczami. Mężczyzna zerknął w prawo, a potem w lewo. Gdy zielonkawo-szare oczy znów spoczęły na mnie, zauważyłam lekkie drgnięcie jego lewego kącika ust. Bo wszystkie miejsca są zajęte. Rozejrzałam się dookoła. O cholera, rzeczywiście. Zdjęłam torebkę ze stołu i skinęłam głową. Przepraszam, nie zdawałam sobie sprawy, że kawiarnia się zapełniła. Myślałam, nieważne, proszę się dosiąść. Kącik jego ust znowu drgnął. Ma jakiś nerwowy tik, czy może go bawię? Powiedziałem, przepraszam, ale chyba mnie pani nie usłyszała. Tak była pani pochłonięta czymś w swoim telefonie. Ach tak, jestem strasznie zapracowana. Zamknęłam Instagram i otworzyłam swoją skrzynkę mailową. Przystojny facet rozpiął marynarkę, usiadł przy stoliku naprzeciwko mnie i podniósł filiżankę z kawą do ust. Najbardziej lubię ten z Willem. Skonsternowana zmarszczyłam brwi. Z Willem Smithem. Wyjaśnił z ironicznym uśmieszkiem na twarzy. U Ellen. Niechcący zauważyłem, co pani ogląda. Śmiała się pani. Nawiasem mówiąc, ma pani piękny uśmiech. Poczułam ciepło na policzkach, ale bynajmniej nie z powodu komplementu. No dobrze, skłamałam. Przewróciłam oczami. Nie pracowałam. Nie musiał mnie pan na tym przyłapywać. Jego ironiczny uśmieszek przerodził się w pełny uśmiech, w którym też było coś zarozumiałego. Czy ktoś panu kiedyś powiedział, że ma pan arogancki uśmiech? Zapytałam. Nie, ale muszę przyznać, że rzadko go używałem przez ostatnie lata. Jaka szkoda. Przechyliłam głowę. Przesunął wzrokiem po mojej twarzy. Więc dlaczego skłamała pani na temat pracy? Szczerze? Pewnie. Chętnie się czegoś o pani dowiem. Westchnęłam. Zareagowałam instynktownie. Niedawno straciłam pracę i nie wiem, chyba czułam się przegrana, siedząc tu oglądając Ellen. Jak zarabia pani na życie? Jestem prezenterką w Lexington Industries, a przynajmniej byłam jeszcze kilka dni temu. Prowadziłam poranne wiadomości. Pan rzadko się uśmiecham, nie zareagował tak jak większość ludzi. Zwykle podnosili brwi, zaciekawieni i zadawali milion pytań, gdy tylko się dowiadywali, że pracuję w telewizji. Chociaż brzmiało to znacznie bardziej efektownie niż było w rzeczywistości. Facetowi siedzącemu po drugiej stronie stołu chyba to nie zaimponowało, albo tego po sobie nie pokazał. Intrygujące. A pan? Czym się zajmuje, że nosi taki elegancki garnitur i przesiaduje sobie spokojnie w kawiarni? Spojrzałam na telefon. Za kwadrans 10. Znów to nieznaczne drgnięcie ust. Chyba mu się podobał mój sarkazm. Jestem prezesem firmy. Imponujące. Nie całkiem. To firma rodzinna, więc to nie tak, że zbudowałem ją od zera. Nepotyzm. Wypiłam łyk kawy. Ma pan rację. Teraz znacznie mniej mi pan imponuje. Jeżeli naprawdę rzadko się uśmiechał, to straszna szkoda, bo te pełne usta i zarozumiały uśmieszek, który znów się pojawił na jego twarzy, mogłyby roztapiać serca i zapewniać mu wygrane w pokera. Może opowie pani, dlaczego została zwolniona? To znaczy, jeśli nie musi pani wrócić do tego, czym się pani zajmowała w swoim telefonie. Zachichotałam. To długa historia. Zrobiłam coś, co wydawało się nieszkodliwe, a okazało się naruszeniem polityki firmy. A poza tym jest pani dobrym pracownikiem? Tak, harowałam jak wół przez ponad 9 lat, żeby zasłużyć sobie na odpowiednie stanowisko. Przyjrzał mi się bacznie i upił trochę kawy. Próbowała pani porozmawiać z szefem? Mój szef od lat marzył o pozbyciu się mnie. Od czasu, kiedy się poskarżyłam, że zaoferował większą wypłatę mężczyźnie na takim samym stanowisku jak moje. Co przypomniało mi, że pora ruszyć do biura na spotkanie z tym dupkiem. Powinnam już iść. Wspomniany szef czeka, aż posprzątam swoje biurko. Pan prezes potarł podbródek. Czy mogę służyć pani dobrą radą? Mam często do czynienia z takimi problemami. Pewnie. Wzruszyłam ramionami. Nie zaszkodzi. Odwet za zgłoszenie nierówności płacowej w związku z płcią jest nielegalny. Proponuję się umówić na spotkanie z działem HR i przedstawić im swoje argumenty. Wygląda na to, że powinno zostać przeprowadzone dochodzenie w tej sprawie. Być może to pani szef powinien tu siedzieć i oglądać filmiki Ellen. Ha! Scott nie wspomniał o tym ani słowem, kiedy mu zrelacjonowałam, co się stało. Nic dziwnego, był zbyt zajęty pouczaniem mnie, że nie należy chodzić topless po plaży. Dziękuję. Wstałam. Być może właśnie tak zrobię. Przystojny nieznajomy podniósł się z krzesła. Patrywał się we mnie, jakby chciał coś jeszcze dodać, ale nie mógł znaleźć odpowiednich słów. Dałam mu chwilę na zebranie myśli, ale nadal milczał. Zrobiło się niezręcznie, więc przerwałam ciszę. Miło było pana poznać. Wzajemnie. Skinął głową. Już odchodziłam, kiedy zatrzymał mnie słowami. Czy chciałaby pani zjeść ze mną później lunch? Nie może pani teraz wymówić się pracą, skoro jest bezrobotna. Dzięki, ale nie sądzę. Odparłam z uśmiechem. Pan prezes skinął głową i usiadł. Wyszłam z kawiarni, nie bardzo rozumiejąc, dlaczego mu odmówiłam. Naturalnie, jako kobieta miałam prawo obawiać się spotkania z nieznajomymi, ale on zaproponował tylko lunch w miejscu publicznym. Zdarzało mi się już znacznie bardziej ryzykować, kiedy umawiałam się z facetami poznanymi w barze. Szczerze mówiąc, coś mnie w nim onieśmielało, podobnie jak kiedyś w Scotcie. Był po prostu zbyt przystojny i przedsiębiorczy. Chyba czułam się trochę zakłopotana przy takich mężczyznach. Nagle moje obiekcje wydały mi się strasznie głupie. Właśnie spławiłam cholernie seksownego przystojniaka, czym tylko popsułam sobie już i tak wystarczająco gówniany poranek. Dlaczego właściwie miałabym nie pójść z nim na niewinny lunch? Zatrzymałam się na ulicy tak gwałtownie, że jakiś przechodzień na mnie wpadł. Przepraszam, wybąkałam. Facet skrzywił się z niesmakiem i wyminął mnie, a ja pobiegłam z powrotem do kawiarni i weszłam do środka. Przystojny prezes wstał właśnie od stołu i podniósł swój kubek, jakby zbierał się do wyjścia. Hej, panie prezesie, nie jest pan seryjnym mordercą, prawda? Nie. Jego brwi podskoczyły w górę. Nie jestem. Dobra, zmieniłam zdanie. Zjem z tobą lunch. W takim razie cieszę się, że nie wpadłem jeszcze w szał zabijania. Zachichotałam i sięgnęłam do torebki po telefon. Wpisz swój numer. Wyślę ci wizytówkę ze swojego telefonu. Zrobił to, o co go poprosiłam, a ja od razu wysłałam mu swoje dane. Spojrzał w dół, kiedy telefon zawibrował mu w dłoni. Ireland. Piękne imię. Pasuje do ciebie. Prezes? Spojrzałam na swój telefon. Nie podasz nawet swojego imienia? Potrzymam cię w niepewności do lunchu. No dobrze. Ale zgaduję, że masz jakieś aroganckie nazwisko, które odziedziczyłeś wraz z funduszem powierniczym. Zachichotał. Cieszę się, że wpadłem tu dziś na kawę. Ja też. Uśmiechnęłam się. Odezwie się później w sprawie lunchu. Skinął głową. Nie mogę się doczekać, Ireland. Wyszłam z kawiarni i udałam się do biura w znacznie lepszym nastroju niż wcześniej. Może ten dzień wcale nie będzie taki zły, pomyślałam. Poważnie? Nie mogłeś kazać jej poczekać, aż sprzątnę swoje biurko? Znalazłam się na kwadratowej, otwartej przestrzeni biurowej z boksami na środku i przeszklonymi prywatnymi biurami dookoła. Kiedy ochroniarze eskortowali mnie do gabinetu Bigmana, jakbym była więźniarką, zobaczyłam Siren przenoszącą pudła ze swojego boksu do mojego biura. Bigman szarpnął za klamrę swojego paska i podciągnął spodnie do góry. Nie rób scen, albo sam spakuję twoje gówniane rzeczy. Skrzywiłam się i zaczęłam stukać stopą w podłogę. Mam nadzieję, że przynajmniej dałeś jej takie samo wynagrodzenie jak mężczyźnie z tym samym wykształceniem i doświadczeniem. Och, czekaj, to mogłoby być trudne, zważywszy na to, że facet z jej kwalifikacjami pracuje jeszcze w dziale pocztowym. Stuknął w kilka przycisków na aparacie i odwrócił się w stronę mojego biura, rozmawiając przez telefon w trybie głośno mówiącym. Ireland przyszła po sobie posprzątać. Daj jej trochę czasu. Potem skończysz się urządzać w swoim nowym biurze. Tak, panie Bickman. Przywróciłam oczami. Nie ociągaj się zbytnio. Dupek odprawił mnie machnięciem ręki. Odwróciłam się zniesmaczona i wymaszerowałam z jego biura. Po chwili jednak się zatrzymałam i postanowiłam zawrócić. Nie zdecydowałam się jeszcze, czy zgłoszę działowi HR, że zwolnił mnie w ramach odwetu, bo nie miałam żadnego dowodu. Nie potrafiłam udowodnić, że to Bickman wytrzasnął skądś ten nieszczęsny filmik, a ta gnida z pewnością nie przejęłaby się czczymi groźbami. Ale żeby się lepiej poczuć, musiałam przynajmniej sprowadzić go do parteru. Weszłam z powrotem do biura swojego byłego szefa, zamknęłam cicho drzwi i odwróciłam się do niego, żeby wygłosić swoją mowę pożegnalną. Od lat szukałeś jakiegoś powodu, żeby mnie zwolnić. Nie mogłeś go znaleźć, bo byłam wzorowym pracownikiem, a nasza oglądalność stale rosła, odkąd zostałam prezenterką. I nareszcie zdobyłeś na mnie haka. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale wiem, że maczałeś w tym walce. To twoja sprawka, że filmik trafił do działu HR. Powiedz, czy zachowałeś dla siebie kopię? Mam nadzieję, że tak, bo to jedyne cycki, jaki kiedykolwiek ujrzysz w swoim gabinecie. Ta niedoświadczona dziewczyna, która dopiero co skończyła szkołę średnią, a której przydzieliłeś moje stanowisko, na pewno ci tu niczego nie pokaże. Wydaje ci się, że może cię polubi, jeśli się postarasz, ale w rzeczywistości jest zajęta pieprzeniem się z nowym stażystą z działu reklam. Ach, pamiętasz Marge Wilson? Rozwiedzona, w średnim wieku, pracowała u nas na zastępstwo. Upiłeś ją na firmowym przyjęciu świątecznym kilka lat temu i pojechałeś z nią do domu. Myślałeś, że nikt o tym nie wie? Cóż, wszyscy wiemy. Z uśmiechem uniosłam w górę mały palec i pomachałam nim w powietrzu. Nadała ci ciekawe przezwisko. Gąsieniczka. Wzięłam głęboki wdech i ruszyłam sprzątnąć 9 lat mojego życia. Dosłownie 3 minuty później, przed drzwiami mojego dawnego biura, zjawili się ochroniarze, a Bickman stanął tuż za nimi. Włożyłam ostatnie rzeczy z górnej szuflady do pudełka i spojrzałam na niego groźnie. Jeszcze nie skończyłam. Daliśmy ci już wystarczająco dużo czasu. My tu pracujemy. Otworzyłam drugą szufladę i wymamrotałam pod nosem. Boże, jesteś takim dupkiem, gąsieniczko. Bickman musiał to usłyszeć, bo aż poczerwieniał ze złości. Wyjdź, wskazał palcem drzwi. Wynocha! Wyszarpnęłam drugą szufladę z szafy i bezceremonialnie wrzuciłam jej zawartość do swojego pudełka. Potem zrobiłam to samo z 2 pozostałymi. Po ich opróżnieniu rzuciłam je na krzesła po drugiej stronie biurka. Zgarnęłam jeszcze zdjęcia w ramkach, które stały na biurku, i zdjęłam mój dyplom ze ściany. 2 umundurowanych ochroniarzy, których wezwał mój były szef, przyglądało się całej sytuacji z zakłopotanymi minami. Uśmiechnęłam się do jednego z nich ze smutkiem. Już sobie idę, żebyście mogli się uwolnić od tego palanta. Ochroniarze odprowadzili mnie do windy i wsiedli do niej razem ze mną. Bickman miał na tyle przyzwoitości, aby pojechać drugą. Znaleźliśmy się na dole w tym samym momencie. Potrząsnęłam dumnie głową i rzuciłam w marszu. Myślę, że 2 ochroniarzy wystarczy. Nie musisz mnie eskortować, Bickman. Ale on nadal szedł za nami. Kiedy dotarliśmy do zatłoczonego holu głównego, coś mnie podkusiło i postanowiłam odejść z hukiem. Zatrzymałam się i odwróciłam do Bickmana. Postawiłam swoje ciężkie pudło na podłodze, wskazałam na niego palcem i zaczęłam krzyczeć z całych sił. Ten mężczyzna próbuje wykorzystać swoją pozycję, żeby dobrać się do młodej dziewczyny. Właśnie mnie zwolnił i dał jej moje stanowisko. Liczy na to, że ona rozłoży dla niego nogi w podziękowaniu. Najwyraźniej idee ruchu Me Too są mu zupełnie obce. Pickman rzucił się w moją stronę i złapał mnie za łokieć, ale się wyrwałam. Nie dotykaj mnie! Zrobił kilka kroków do tyłu, kiedy sobie uświadomił, że ludzie na nas patrzą. Odwrócił się i ruszył z powrotem do windy. Musiałam się stąd wydostać, zanim ochrona wezwie policję. Wzięłam więc głęboki, oczyszczający oddech. Podniosłam pudło z podłogi i z dumnie uniesioną brodą ruszyłam w stronę szklanych drzwi. Wtem zobaczyłam, że jakiś mężczyzna sunie prosto na mnie. Robił szybkie, długie kroki. Straciłam nieco animuszu, gdy spojrzałam na jego twarz. Wyglądał na nieźle wkurzonego. Trzymaj swoje brudne ręce przy sobie! Warknął przez ramię do Pickmana. Pan prezes? Wspaniale, po prostu świetnie. Ledwie poznany facet, który po raz pierwszy od miesięcy odrobinę mnie zainteresował, musiał wejść do tego budynku akurat chwili, gdy urządzałam scenę jak jakaś wariatka. Nie mógł wybrać gorszego momentu, ale przecież idealnie wpasowało się to w mój gówniany dzień. Napięcie, które gromadziło się we mnie w ciągu kilku ostatnich dni, sięgnęło zenitu i coś we mnie pękło. Zaczęłam się śmiać jak szalona. Najpierw zachichotałam, potem parsknęłam śmiechem, a na koniec ryczałam już na całego, jakbym straciła rozum. Próbowałam to jakoś powstrzymać, zakrywając usta, ale nie potrafiłam. Oczywiście, że musiałam tu na ciebie wpaść. Zwróciłam się do prezesa pomiędzy wybuchami histerycznego śmiechu. Przysięgam, że zwykle się tak nie zachowuję. Ostatnie dni były naprawdę kiepskie. Prezes nadal patrzył mi przez ramię z morderczym wyrazem twarzy. Zacisnął mocno szczęki, mięśnie drgały mu na policzku, a nozdrza się poruszały jak u rozjuszonego byka. Odwróciłam się, podążając za jego wzrokiem i zobaczyłam podchodzącego do nas Pickmana. Westchnęłam z rezygnacją, uświadomiwszy sobie, że scena jeszcze się nie skończyła. Przymknęłam oczy i zwróciłam się do przystojniaka. Zrozumiem, jeśli nie zechcesz już pójść ze mną na lunch. Mężczyzna spojrzał na mnie, potem na Pickmana, a potem znowu na mnie. Właściwie to nadal chciałbym się z tobą spotkać. Obawiam się jednak, że to ty zaraz zmienisz zdanie.
Rozdział 4. Grant. Panie Lexington, dobrze pana widzieć. Zdezorientowana Ireland patrzyła to na mnie, to na Pickmana. W kawiarni nie miałem pewności, czy wie, kim jestem, ale teraz rozwiała moje wątpliwości. Wydawała się szczerze zmieszana i zaskoczona, co oznaczało, że nie miała wcześniej pojęcia, z kim rozmawia. — Czy on właśnie cię nazwał? Pickman stanął obok Ireland, a ja zmroziłem go wzrokiem. — Proszę dać nam chwilę. Muszę porozmawiać z panią St. James. — Ty sukinsynu. Oczy Ireland zabłysły gniewem. Od początku wiedziałeś, kim jestem. Pickman stał jak wryty. — Nie zrozumiał pan, co powiedziałem? — warknąłem do niego. — Przepraszam, panie Lexington. Oczywiście. Już wracam do swojego biura. — W razie czego będę na 11 piętrze, gdyby mnie pan potrzebował. — Jasne. Już wystarczająco nabroiłeś. — Odparłem w myślach. Poprosiłem ochroniarza, aby wrócili na swoje stanowiska i zabrałem pudełko z rąk Ireland. — Pozwól, że to potrzymam. Natychmiast mi je wyrwała. — Jesteś Grantem Lexingtonem? — Tak. I wiedziałeś, kim jestem, kiedy podszedłeś do mnie w kawiarni? Przełknąłem ślinę. — Tak. Boże, dałam swój numer kłamcy. — To gorsze, niż gdybym podała go seryjnemu mordercy. — Nigdy cię nie okłamałem. — Tak? Tylko zapomniałeś wspomnieć, że jesteś szefem mojego szefa. Pudełko zaczęło się jej wyślizgiwać z rąk i prawie upuściła je na ziemię. — O Boże, nasze e-maile... Pisaliśmy do siebie, a mimo to nie raczyłeś mi się przedstawić. Szczerze mówiąc, nie rozpoznałem cię od razu. Dopiero później, gdy już się dosiadłem. Ale zamierzałem się przedstawić na lunchu. Lunchu? Potrząsnęła głową. Wal się. Albo jeszcze lepiej. Pieprzyć całą twoją cholerną firmę. Wyminęła mnie i ruszyła do drzwi. Ireland, Zawołałem za nią, ale się nie zatrzymała. Chyba powinienem zbadać sobie głowę, bo mój penis drgnął zaintrygowany, gdy spławiła Bikmana i teraz, kiedy kazała mi się walić. To było nawet lepsze niż patrzenie na jej seksowny tyłek, kiedy biegła do wyjścia. Uśmiechnąłem się i przewróciłem oczami. Może oboje mieliśmy nie po kolei w głowie? To zadzwonię później w sprawie naszego lunchu, krzyknąłem za nią. Podniosła rękę i pokazała mi środkowy palec, nie odwracając się w moją stronę. Zachichotałem. Intuicja podpowiadała mi, że się jeszcze spotkamy, ale w tej chwili musiałem się zająć innymi, pilnymi sprawami. Panie Lexington, miło pana widzieć. Przykro mi, że był pan świadkiem tych niefortunnych wydarzeń w holu. Prezenterka, którą zwolniliśmy, najwyraźniej musiała wyrzucić z siebie swoje frustracje i urządzić scenę. Jakaś młoda kobieta wsunęła głowę do gabinetu Bikmana. Nie zauważyła mnie od razu, bo stałem z boku. Czy mogę już wejść do swojego biura? Zauważyła mnie i zamilkła. O, przepraszam, że przeszkadzam. Nie wiedziałam, że ktoś tu jest. W porządku, skinąłem. Siren, to Grant Lexington. Bikman dokonał prezentacji. Jest prezesem firmy, do której należy nasza mała stacja. Ojej, wybąkała. Miło mi panią poznać. Wyciągnąłem do niej rękę. Siren awansowała właśnie na prezenterkę. Bikman wypiął pierś. To jest ta niewykwalifikowana dziewczyna, na którą utyskiwała Ireland? Bikman pozwolił Siren się urządzić w jej nowym biurze. Kiedy się odwróciła, żeby wyjść, przyłapałem go na gapieniu się na jej tyłek. Czy to zastępczyni pani St. James? Zapytałem go, gdy się oddaliła. Tak. Potwierdził moje przypuszczenia z dumną miną. Jest absolwentką Yale i jak zdobył pan filmik z urlopu pani St. James? Przerwałem mu. Słucham? Mam mówić wolniej? Zapytałem, po czym powtórzyłem bardzo powoli. Jak zdobył pan filmik z urlopu pani St. James? Ja zobaczyłem go w mediach społecznościowych. Na jej profilu publicznym? Uniosłem brew. Nie, na jej prywatnym profilu na Instagramie. Jesteście znajomymi w mediach społecznościowych? Od kiedy widzi pan posty opublikowane na jej prywatnych profilach? Technicznie rzecz biorąc nie widzę, ale obserwuję kogoś, z kim się przyjaźni. Proszę to rozwinąć. Zacząłem już tracić cierpliwość. Założyłem kilka takich podstawowych profili w mediach społecznościowych pod nazwiskiem starego